Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam w imieniu Ryszarda Wojtowicza i własnym. Nie ruszając się z domu, odwiedzicie Państwo z nami Galerię Sztuki w Mosinie. Prowadzi tę galerię Dorota Strzelecka, a wspiera poprzez życzliwy patronat Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Stąd wiele ciekawych propozycji. O tych najnowszych opowiemy.
Jesteśmy wśród pięknych rzeźb Izabeli Grudzińskiej. To młoda artystka z pracowni profesora Napierały. Prezentuje swoje dokonania w Galerii Sztuki w Mosinie. Ta galeria będzie miała niedługo jubileusz 30-lecia. Wrzesień rozpoczął się tutaj wysypem wystaw.
Witam Państwa. Serdecznie zapraszam. Właściwie to już są ostatni tydzień, bo już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy kolejną wystawą Marka Lapisa, ale o tym za chwilę. No, chciałam powiedzieć, że Izabela Grudzińska jest pokazywana we wrześniu. Wrzesień dla nas przeznaczony na debiuty. No, nie można powiedzieć, żeby Izabela Grudzińska była debiutantką, ponieważ jest asystentką w pracowni profesora Wiesława Napierały. I widać rękę tutaj profesora, ponieważ był obecny przy montażu. A Izabela Grudzińska skoncentrowała się na temacie, który jest wielu ludziom bardzo bliski, bo psy to wszyscy kochamy.
Nie ma... Szefowa galerii także wiem, że ma kilka psów i zawsze miała.
To prawda. I pieski zawsze budzą jakąś taką wielką sympatię i ta wystawa w związku z tym jest dla nas bardzo taka miła i dobra w odbiorze, bo tak rodzi w nas takie pozytywne emocje.
To są pyski psie, rzeźby są nieduże.
Tak, rzeźby są nieduże, bo Wiesław Napierała prowadzi pracownię, w której właśnie małe formy rzeźbiarskie. Tam dominują małe prace i lubi te małe formy. Nie ukrywam, że jego wystawy indywidualne były tutaj z dużymi formami rzeźbiarskimi, ale bardzo lubi małą formę. No przede wszystkim muszę powiedzieć o jednym, że wszystkie prace wykonane są z materiałów rzeźbiarskiego, czyli z metalu. Że mamy też taki odskok trochę takiej, bym powiedziała, figuratywności. Uciekamy też w abstrakcję, bo ten pies, który jest przyklejony z blachy do ściany, jest, nie mieści się w kategoriach, powiedzmy, takiej czystej formy psa, jest zniekształcony.
Nie zawsze jesteśmy przyjaciółmi zwierząt i widoczne jest to na tej wystawie w Galerii Sztuki w Mosinie. Oto stado hartów Izabeli Grudzińskiej, a w nich zapisana agresja, strach, dominacja, atak, ucieczka, uległość, potrzeba akceptacji, co podkreśla w towarzyszącym wystawie katalogu profesor Wiesław Napierała. Autorka nieomylnie wybiera materiał, w którym prace są zrealizowane. Jest nim metal, archetypiczna substancja o alchemicznym rodowodzie. Metal przez swój opór materii daje możliwość w kształtowaniu formy rzeźbiarskiej o maksymalnej intensywności wyrazowej, a jego obróbka przywołuje pracowitość benedyktyńską, a cechuje ją pietyzm, dokładność, wytrwałość. Pewnie jeszcze nie raz usłyszymy o rzeźbiarce Izabeli Grudzińskiej. Jej wystawa właśnie się kończy w Mosińskiej Galerii Sztuki, ale pojawiła się inna propozycja. Amazonia, wyprawa życia Zygmunta Pniewskiego z Arkadym Fidlerem.
Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou.
Zygmunt Pniewski, mimo że zmarł w 19 roku, minęło 3 lata, ciągle jest z nami. I ta wystawa zdjęć, fotografii z wyprawy, którą odbył wspólnie z pisarzem Arkadem Fidlerem, jest tematem tej ekspozycji, którą możemy obejrzeć na piętrze. Mówimy o wyprawie życia Pniewskiego, jego zapamiętanie tej przyrody. Nie wiem, czy obecni podróżnicy, gdyby trafili w te miejsce, które trafili tam 60 lat temu, Pniewski razem z Fidlerem, czy odnaleźliby te same miejsca? Czy te miejsca nie są już zmienione? Czy one przetrwały?
Wernisaż, 23 września 2022 roku. Marek Fidler, syn pisarza Arkadego Fidlera.
Dla ojca były trzy regiony świata najważniejsze w życiu. Amazonia, o której zawsze marzył od dzieciństwa, prawda? Madagaskar, Kanada. Ale wszystko właściwie się zaczęło pod dębami rogalińskimi i tak podziwiał te piękne dęby ze swoim ojcem, a moim dziadkiem. I tak sobie marzyli, że kiedyś wyruszą właśnie do Amazonii, bo tam jest to serce przyrody świata, prawda? Największa puszcza. No więc ojciec pojechał do tej Amazonii przed wojną, potem w czasie wojny też do Ameryki Południowej, no i potem po wojnie też, prawda? Także wielokrotnie do tej Amazonii, jak magnes go ciągnęło i wtedy z panem Zygmuntem Pniewskim odbił tę podróż. No i on zawsze się dobrze czuł w lesie i mówił, bo przecież właściwie klimat tam jest dla białego człowieka dosyć trudny, prawda? Ale ojciec tak kochał przyrodę, że świetnie się tam czuł i mówił, że jest człowiekiem lasu. I ja się też przekonałem, bo jak miał 85 lat, pojechaliśmy do Kanady, do puszczy, daleko. I tam zupełnie sami mieszkaliśmy, otoczeni lasem kanadyjskim, no innym, ale przez wiele mil właściwie tylko jeziora i lasy. Ja się trochę bałem, bo ojciec miał już 85 lat, ale wyobraź sobie, wtedy się przekonałem, że te słowa, że on jest człowiekiem lasu, okazały się prawdziwe.
A ta wystawa, jak ją oceniasz?
No to są, mam tu aparaty, mamy aparaty, Rolleiflexy. Ojciec zawsze, bo to był 6x6, lustrzanka, oni fotografowali, dwa takie miał aparaty i pan Zygmunt robił jednym i ojciec drugim. No i widać, że te zdjęcia można by pięknie jeszcze powiększyć, bo to jest duży format, prawda, 6x6. Więc wszystkie, to było w latach 60., ale one są wszystkie jakościowo bardzo dobre.
I czarno-białe.
To są czarno-białe, no wtedy większość fotografii jednak się robiło czarno-białych. No i dla mnie ten kolor czarno-biały jest piękny.
Wystawę Amazonia, wyprawa życia Zygmunta Pniewskiego z Arkadem Fidlerem przygotowała na podstawie materiałów otrzymanych od Sławomira Pniewskiego Agnieszka Beryta. Jak się pani zabierała do tej wystawy, to zaczęła pani od lektury, zdaje się.
Tak, znaczy dostałam zdjęcia, przejrzałam, ale no nadal nie miałam do końca pomysłu, jak zrobić wystawę i faktycznie przeczytałam książkę, artykuły prasowe, które też w albumach pamiątkowych pana Zygmunta znalazłam z tych lat 60., które powstały po wyprawie i one jakby mnie zainspirowały do tego, w jaki sposób zaprezentować te zdjęcia na wystawie, że gdzieś te poszczególne miejsca trzeba zaznaczyć, pokazać, gdzie byli, że to nie jest, że tak po prostu gdzieś w Brazylii, tylko w konkretnych miejscach byli, konkretnie podróżowali pociągiem, statkiem, samolotem. Także, ale w ogóle ciekawa historia, bardzo dużo informacji o samej Amazonii z książki się dowiedziałam.
W tamtym czasie, kiedy inni nie podróżowali, bo za bardzo nie było można, prawda?
Tak. To były czasy dokładnie, gdzie szary człowiek raczej nie podróżował, już na pewno nie w tak egzotyczne miejsca. Także naprawdę była to wyprawa życia dla pana Zygmunta z takim podróżnikiem znanym i w takie miejsce, żeby się wybrać. I do takiej naprawdę pięknej, ale i strasznej, której czekało wiele niebezpieczeństw. Ale jak to pisał też w różnych wywiadach pan Zygmunt, że pan Arkady zawsze był przygotowany do wyprawy. Wiedział, co może go tam spotkać, na co także przygotowany na te insekty, które tam latały, tak żeby malarii nie dostać, być zabezpieczonym na wszystko.
Tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo meu inconsciente.
W archiwum radiowym znalazłam opowieść Arkadego Fidlera o tej brazylijskiej wyprawie.
Motyle, które widzimy w gablotkach, są plonem mej ostatniej podróży do Brazylii, gdzie przebywałam zeszłego roku. Towarzyszyła mi wtedy moja żona i towarzyszył przyrodnik Zygmunt Pniewski, pracownik Instytutu Zoologicznego w Poznaniu. Podczas gdy żonę pozostawiliśmy w Rio de Janeiro, Zygmunt Pniewski i ja wyruszyliśmy samolotem na zachód, prawie nad granicę Boliwii.
Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora pro lugar todinho.
Puxa nad Madeirą, jak zabójcza dla ludzi, nam dwom, Zygmuntowi Pniewskiemu i mnie, zakutym miłośnikom przyrody, wydała się rajem. Gdy wtedy jeepem przedzieraliśmy się przez las, mieliśmy szczęście, bo wyszło słońce, a na drodze zaczęły dziać się istne cuda. Tyle pojawiało się motyli. I to jakich? Dosłownie co kilkadziesiąt kroków olśniewały nas owe wielkie morfa, niebieskie motyle, które widzimy w gablotkach, a które mają to do siebie, że tam w tropikalnym słońcu cudownie błyszczą jak nieziemskie stwory, jak jakieś gwiazdy z baśni, jakieś żywe, świecące meteory. Widząc teraz te same motyle w gablotkach, nieżywe, trudno sobie wyobrazić wrażenie, jakie sprawiały, gdy tam w puszczy latały w słońcu i tak nieprawdopodobnie się mieniły. Jednak na tej bujnej drodze było nie tylko zatrzęsienie motyli i innych owadów, ale także dziwnie wiele jaszczurek. Szczególnie Zygmunt Pniewski nimi się interesował i po prostu wpadał w zachwyt. Co kilka metrów płoszyliśmy na drodze jakiegoś gada, a on w panice uciekał przed nami. Najczęściej biegł wzdłuż drogi, zanim zbaczał i przepadał w gąszczu, a pędząc jak szalony, podnosi się z przodu i biegł już tylko na dwóch tylnych nogach. Było to nad wyraz przejmujące. Przypominało jakieś dinozaury czy iguanodony sprzed kilkudziesięciu milionów lat, bestie o krótkich przednich nogach, tylko że wtedy były tysiąc razy większe niż nasze jaszczurki. Była to puszcza niesamowita, a gdy przybyliśmy do Macizy, składającej się z kilkunastu chat, dowiedzieliśmy się, że od kilku nocy nietoperze, zwane tu czasami wampirami, stały się istną plagą. Śpiącym kurom i mułom wypijały w nocy krew, zabijając tym niektóre kury, a ogromnie osłabiając muły. Na szczęście my mieszkaliśmy w domu inżyniera Pałki o oknach i drzwiach szczelnie pokrytych drucianą siatką. W tych stronach uzbieraliśmy wiele motyli, łowiąc je sami lub skupując od tubylczych łowców. Większość motyli, jakie znajdują się w gablotkach, właśnie pochodzi z Puszczy nad Maderą. Niewątpliwie motyle są śliczne. Są wymownym symbolem bujności tropikalnej puszczy i stanowią jakiś szczyt urzekającego piękna w przyrodzie. Ale ktokolwiek będzie na nie patrzał, a zwłaszcza jeśli chciałby wyłącznie podziwiać wspaniałą dorodność tych owadów, niech chociaż na chwilę przypomni sobie drugą stronę medalu i te ślicznoty skojarzy z puszczą, z której pochodzą. Motyle są jak rajskie istoty, a przecież pochodzą z puszczy, którą słusznie nazwano zielonym piekłem, która okrutnie zabijała ludzi i do dziś wciąż jeszcze zabija, o czym świadczy smutny los inżyniera Chlebowskiego. Zdobycie tych motyli okupić wypadło niemałym wysiłkiem i strugami potu, jaki okropnie spływał z ciał łowców, ba przyprawiał ich o paskudne choróbska. Jakież to dosadne, jakie niemal klasyczne przypomnienie dla młodzieży szkolnej, która powinna pamiętać, że nie ma pięknych wyników bez znoju. Nie ma bogatego plonu bez wysiłku.
Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar.
To była mądra rada Arkadego Fidlera, syn pisarza Marek Fidler.
W czasie otwarcia tej wystawy wspominałeś, że motyle, które są ozdobą Muzeum Fidlera w Puszczy Kówku, już dzisiaj nie przyfruną do Polski.
Nie przyfruną. Jest taki motyl morfo, tu widzimy, jest taki piękny motyl niebieski. To jest taki symbol wspaniałości tej Puszczy Amazońskiej. On tak się mieni, jak taki meteor przelatuje gdzieś tam nad Amazonką. Nawet z odległości kilometra go widać. Gdybyśmy go dzisiaj chcieli, a jeszcze 20 lat temu było ich mnóstwo, nikt nie zwracał uwagi. Gdybyśmy dzisiaj chcieli takiego przywieźć i by nas złapali, to moglibyśmy trafić do więzienia, bo one są zagrożone już. Prawda?
Są pod ochroną.
Tak,
zakaz jest przywodny. No tak jak rafa koralowa, prawda? Już teraz ja mam też rafę koralową w domu, mam jakieś takie pamiątki z podróży, tak, z Polinezji. Muszle, one już też
absolutnie
są.
Nie. Skóry mamy, węże i tak dalej. No już dzisiaj byśmy takiego muzeum nie zrobili. To już no, jedynie fotografie, książki i tak dalej, ale mamy jeszcze wiele takich eksponatów prosto z puszczy, prawda? Bo oczywiście można handlować motylami, na przykład hodowlanymi, bo też są takie hodowcy motyli, prawda, i rozmnażają, ale te bezpośrednio z puszczy, z Madagaskaru, czy tam z Amazonii, czy gdzieś z Afryki, no absolutnie już nie. Nie wolno.
Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade para este mundo de Deus.
Podeszłam do rodziny Pniewskich, w tym do współautora wystawy Sławomira Pniewskiego.
Wnuczka z Rymonta, dziennikarka?
Architekt
wnętrz. No, tymi motylami to ja bym sobie też wnętrze ozdobiła, gdybym miała taką szansę.
Czyli szansa, bo tutaj zdradzę pani tajemnicę, którą nie każdy odkrył, że te gabloty, jedna z motylami i to druga, to nie są oryginały. To są reprodukcje, to są zdjęcia, które zrobił mój ojciec, po prostu sfotografował te gabloty. Ja to wziąłem, oprawiłem w ramkę, pod szybę i tak jest zaaranżowane, że z tej odległości, jeszcze za szybą, one wyglądają dosłownie jak naturalne motyle, naturalne gabloty.
No to znakomity pomysł i świetna realizacja.
I też to są te oryginalne reprodukcje jakby, ale jest szansa, że można to powielać. Tak jak naturalnych nie można powielić, a tym bardziej nie można motyli ani żywych, ani martwych sprowadzić, przywieźć z Amazonii, bo to by groziło dosłownie więzieniem pozyskiwanie takich okazów. Więc jest możliwość powielania tych zdjęć i oprawiania i eksponowania jako gabloty.
Tutaj są książki z dedykacją Arkadego Fidlera, z dedykacją dla ojca.
To jest dedykacja w książce właśnie Piękna Straszna Amazonia, taka serdeczna, osobista dedykacja od Arkadego Fidlera dla ojca. A ja doliczyłem takich dedykacji w różnych książkach i niezależnych aż 8 dedykacji. W książkach Arkadego Fidlera 7, a 8 to jest ewenement i ciekawostka, że Arkady Fidler, pisarz, dedykuje ojcu nie swoją książkę. To jest książka Rodziewiczówny Lato leśnych ludzi. I to jest jako ciekawostka. I w sumie takich dedykacji doliczyłem się, odszukałem 8 w zbiorach ojca.
A czy rozmawiał pan z ojcem czasami na temat tej wyprawy brazylijskiej?
Ja powiem tak, że na każdym spotkaniu rodzinnym, towarzyskim, to ojciec zawsze wspominał tą podróż i przytaczał jakieś anegdoty. Szczególnie cytował jakieś powiedzonka Arkadego. W ogóle czegoś nauczył Arkadego, przed czym Arkady ojca ostrzegał, co sugerował. Jak pamiętam, zawsze ten temat filerowski był poruszany podczas spotkania.
A jak długo ta ich podróż trwała?
Ta podróż trwała pół roku, 6 miesięcy. Tam założenia nawet ona miała trwać troszkę dłużej, ale tam nastąpiły takie sytuacje. Tam żona pana Arkadego, Maria, miała jakiś problem troszkę ze zdrowiem i z tego co kojarzę, przypomniałem sobie, ta wyprawa miała trwać 8 miesięcy, a trwała 6. Ale i tak udało się zrealizować panom, czyli Arkademu i moim ojcu, zrealizować plan, czyli zebrać te materiały, czyli zdjęcia, te motyle, informacje, bo przecież wiele informacji tam pozyskiwali z archiwów, bibliotek, muzeów, które właśnie posłużyły do napisania tej książki, bo ta wyprawa, w ogóle z założenia, celem tej wyprawy było napisanie właśnie tej książki, nawet był tytuł przez Arkadego już wymyślony przed wyprawą. Piękna, a zarazem straszna Amazonia i to jest dokładnie odzwierciedlenie.
To, co łączyło też twojego ojca i pana Zygmunta Pniewskiego, to właśnie umiłowanie i znajomość przyrody, bo Pniewski bezwzględnie też interesował się przyrodą bardzo.
Ojciec cenił w nim to, chociażby te dęby, że on był takim miłośnikiem dębów, że fotografował te dęby w każdych porach roku, wiesz, zimą i tak dalej, za dnia, wieczorem. No więc cenił Zygmunta, no jak wymyślił sobie tą kolejną podróż, to właśnie zabrał Zygmunta, bo wiedział, że jest to bratnia dusza.
Miałam okazję poznać obu panów, obu nagrywałam, Zygmunta Pniewskiego podczas wystawy klubu hobbystów. Gabluta z kamieniami. Zbiory Zygmunta Pniewskiego i jego syna Sławomira.
Nasze pierwsze wyprawy to w teren, po naszych tu najciekawszych miejscach w Polsce, szczególnie Dolny Śląsk i Mosina, bo Mosina też ma swoje kryształy, zresztą przepiękne, które tutaj fragmentarycznie tylko mogę pokazać, bo to, co na przykład w tej chwili widzimy, to są okazy pochodzące z Mosiny, z terenu kopalni Dymaczewo, przepiękne kryształy gipsu, a w ogóle kamień służył człowiekowi od zarania wieków i będzie służył do końca świata i pewno jeszcze dłużej. Ja już się osobiście od tego tematu nie oderwię, bo to jest takie bogactwo form, barw, że można tym się w nieskończoność zajmować.
Mas tem uma bica d'água onde arrumo namorada. Tem uma menina linda que é uma coisinha rica. Meu coração vira brasa quando ela passa.
Stoimy obok siebie, pani tego piękna może nie widzieć, a ja w tej chwili widzę. Tym ukrytym pięknym jest kryształ, który dopiero pod wpływem światła przepięknie, bardzo taki niebieski opalizuje. Tak jak te przepiękne motyle brazylijskie morfo, które tak samo, podobna barwa.
Które też pana kiedyś interesowały.
Bardzo, 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 podróżując Arkadem Fidlerem po bezdrożach, nie tylko i w dżungli, w puszczy brazylijskiej.
Całe życie właściwie poświęca pan przyrodzie.
Przyrodzie. Tak jak samo sobie mówię, jestem fotografem, przyrodnikiem. Piękne, piękne życie.
Seu pai é muito valente, a menina é muito bela. Atrás da cerca da horta, onde converso com ela. Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica. Meu coração vira brasa quando ela passa.
Arkady Fidler, starszy brat Marka.
Pana Zygmunta Pniewskiego pamiętasz?
Pamiętam bardzo dobrze. Myśmy byli na ty. Od czasów jak z naszym ojcem. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, bardzo, bardzo przypadliśmy sobie, można powiedzieć, do gustu. No bo to człowiek pasjonat. Biła od niego pasja na różne, że tak powiem, strony, bo to i kamienie, i zdjęcia, i przyroda, i tak dalej. Więc z Zygmuntem można było rozmawiać prawie na każdy temat. Dlatego, że on był zapalonym rozmówcą. To, co robił, to lubił to po prostu. I to się czuło. I dlatego ojciec nasz wybrał go jako młodego towarzysza podróży, bo wyczuł, że to jest pasjonat, który potrafi też i dobre zdjęcia robić.
Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando.
Pamiętam dokładnie dzień, w którym ojciec w tą wyprawę się udawał. Nawet na pociąg odprowadziłem. Pociąg z Mosiny do Poznania, a potem z Poznania do Gdyni, bo z Gdyni wypływali panowie. Dokładnie pamiętam ten dzień. Tak jak również pamiętam dzień powrotu. I to tu opowiem anegdotę właśnie z tym dniem powrotu. Mieszkaliśmy w Mosinie poniekąd, bo o Osowej Górze, o Leśniczówce, czyli w granicach miasta Mosina. I pamiętam, to było lato, końcówka lata i ojciec został przewieziony samochodem z Poznania i miał ze sobą walizkę. Zresztą ta walizka tu jest wyeksponowana, taka kartonowa walizka. I ta walizka była tak ciężka, tak wyładowana różnymi eksponatami, że ani ja, ani mój brat, czy tam dzieciarnia z podwórka nie była w stanie tej walizki unieść, żeby ją wnieść na piętro. Na pierwsze piętro, my mieszkaliśmy na pierwszym piętrze te leśniczówki. Ale jeden z kolegów, tam z sąsiedztwa, starszy od nas, Roman Jakubowski, mogę wymienić nazwisko, mówi, panie Zygmuncie, ja ją biorę, ja ją wezmę, ja ją wniosę. No i złapał i faktycznie wniósł ją na piętro. I no, starałem się skontaktować z panem Romanem. Nie zjawił się tutaj, ale być może ta wiadomość do niego dotarła i odwiedzi wystawę, która będzie trwała jeszcze jakiś czas i zobaczy tą walizkę, tą, którą on w tym czasie powrotu wnosił na to piętro.
Co czuje syn, jak widzi pracę ojca po latach, już po śmierci taty?
Znaczy ja powiem tak, że za życia ojca to jego działalność, wiadomo, jaka wielostronna, wszechstronna, dla mnie było to coś normalnego. Jesteśmy taki chleb powszedni, nie? No, że tam ojciec fotografuje, to drogalina jeździ, no tam, że busilerem, wiadomo, i kamienie zbiera i to też fotografuje. No, to było takie normalne i nawet ja w tym uczestniczyłem i pomagałem ojcu, szczególnie tam w dziedzinie branży tej kamieniarskiej, te minerały też razem na giełdy minerałów jeździliśmy, chodziliśmy. Ja również troszkę kolekcjonowałem. No i to było takie normalne, tak na co dzień. Nie? Dopiero teraz, jak ojca nie ma, to ja sobie uświadomiłem i powiem coś nieskromnego, jakim ojciec był, no, jaką był wybitną postacią i nietuzinkową. Ja to wpierw słyszałem od innych osób. Ja mówię, a tak chcą się podklebić, sobie tam gadają, że tego. Ale tak sobie pomyślałem, jak czas mija teraz, jak ojca nie ma, no że faktycznie, że tak było.
Já é fim de noite, dormir não consigo. Irei reclamar ao porteiro do hotel. Não mais alugar esse quarto vizinho a quem pretender falsa lua de mel.
Swojego ojca wspominał Sławomir Pniewski. Dwaj bracia Fidlerowie, Marek i Arkady.
Outro morrendo de amor. O meu coração não é feito de pedra.
Tak myślę, jaki wpływ ogromny miał ojciec na was i wasze życie, synów, ale też miał ogromny wpływ na całe pokolenia Polaków młodych. Zauważ, że tutaj pani, która otwierała wystawę, to nie żyła w tamtych czasach, prawda? To jest młoda osoba. I większość tych młodych ludzi tylko zna książki Arkadego.
Słuchaj, my mamy to muzeum, to do nas bardzo często przychodzą ludzie, na przykład lotnicy, mówię tutaj już pułkownik jest, czy tam major, prawda, ale mówi, on poszedł do szkoły, do Dęblina, do szkoły lotniczej, jak przeczytał dywizjon 303, prawda, albo przychodzi pani, która jest nauczycielką geografii, mówi, o jak dostałam jako mała dziewczynka, tutaj to ryby śpiewałem w Ukajali, no i poszłam na geografię. Także my to na co dzień mamy, prawda? Tak w muzeum właśnie ludzi, którzy zainspirowani zostali książkami.
Czyli które to już pokolenie jest wasze, następne i już następne, tak, bo tutaj są też wasze dzieci.
Tych Fidlerów już piszących, to no jest ojciec, prawda? Był. Mój brat i ja, nasi synowie, to już jest pięciu, tacy, co wydawali książki, prawda? Ale są nasi następcy też, no i oni też. No i także ten, na szczęście, duch nie ginie.
Embora sabendo não ser mais o dono dos beijos ardentes que já foram meus.
Duch nie ginie. Arkady Radosław Fidler.
Słucham?
Napisałeś książkę.
Napisałem książkę. Masz na myśli boliwijską. W kwietniu tego roku wyszła. Do głębi intrygujący kraj. Ja byłem 3 razy w Boliwii. I to jest książka z mojej trzeciej wyprawy w 2019 roku. Udało się jeszcze przed pandemią.
Do tych samych miejsc trafiałeś?
Nie. W 2015 roku byłem po raz drugi w Boliwii, ale wtedy byliśmy grupą 5 Polaków i mieliśmy 4 Indian do pomocy i byliśmy w boliwijskiej części Amazonii. I 5 tygodni bitych pod namiotami spędziliśmy w puszczy, prawdziwej puszczy. Dla mnie to była podróż życia. Ta podróż miała swój tytuł. Ekspedycja amazońska śladami Arkadego Fidlera 80 lat później. Ja 8 dekad później miałem możliwość, sposobność przeżywania tego, co mój ojciec 8 dekad wcześniej przeżywał, widział i opisywał. Ja też to opisałem w książce Sumienie Amazonii. Muszę się pochwalić, że w 2018 roku książka na warszawskich targach książki dostała wyróżnienie w kategorii książka podróżnicza. Ale Boliwii było mi za mało i dlatego w 2019 pojechałem po raz trzeci, omijając już tym razem puszczę boliwijską, część Amazonii. Natomiast jeżdżąc po całej Boliwii, to jest kraj ogromny, bo 3 terytoria Polski mieszczą się bez trudu i jeszcze sporo miejsca zostaje. Ludzi jest oczywiście dużo mniej, bo około 11 milionów, ale to są bardzo ciekawi ludzie, dlatego że tam są różne kultury. Mówi się 36 językami. Tam są takie grupy etniczne liczące po 10, 12, 20 tysięcy ludzi, ale mające swoją tożsamość i swoją wyrazistość. Ja do niektórych z nich docierałem. Piszę o tym w tej mojej ostatniej książce, Do głębi intrygujący kraj. Książka dobrze się czyta podobno. No i jest to kraj niezwykły, a z drugiej strony właściwie mało znany w Polsce. A warto, żeby go trochę bardziej przybliżyć, bo rzeczywiście jest ciekawy. Ludzie są charakterni, ciekawi, nie pozwalają sobie w kaszę dmuchać, potrafią wyrazić swoje, jeżeli coś im się nie podoba, to odgłośno o tym mówić, ale z drugiej strony są bardzo przyjaźni.
W rytmach muzyki boliwijskiej opuszczamy wystawę Amazonia, wyprawa życia Zygmunta Pniewskiego z Arkadem Fidlerem. Owocem tej wyprawy jest książka Piękna, straszna Amazonia. No i są fantastyczne zdjęcia, które zebrano na wystawie w Galerii Sztuki w Mosinie. Na zakończenie spotkań z kulturą rozmowa z szefową galerii Dorotą Strzelecką, prywatnie żoną malarza, profesora Jacka Strzeleckiego. Co się zdarzy w galerii w najbliższym czasie?
W piątek otworzymy wystawę Od nowa Marka Lapisa. To jest pierwsze takie podejście galerii po bardzo długim czasie, od czasów Janusza Nowackiego, do fotografii. Wystawa będzie prezentowana w ramach obchodów 75-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików oraz 6. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki. Ten projekt Od nowa...
Dodajmy, że Ireneusz Zjeżdżałka to bardzo zdolny fotograf, który przedwcześnie zmarł. Związany z Wrześnią, prawda? No, ale związany z Wielkopolską. Dużo zostawił nam, albumy ciekawe.
Wystawa jest przygotowywana właśnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji w Poznaniu, bo kiedyś pan Nielipiński prowadził te festiwale i on był głównym takim motorem. Nie ukrywam, że wielokrotnie się do mnie zwracał tutaj z prośbą o udostępnienie sali, ale myśmy nie mieli oświetlenia. W tej chwili mamy lepsze już oświetlenie i jak sądzę, uda nam się tą po raz pierwszy zrealizować, tę fotografię. Nie ukrywam, że Marek Lapis pokazał swoje prace pierwsze na naszej stronie internetowej, bo prowadzimy i równolegle do wystaw, które się odbywają w galerii, strony internetowej. I na tej stronie internetowej jako jeden z pierwszych zaistniał właśnie Marek Lapis. W ramach tego festiwalu, poza wernisażem, który odbędzie się 8 października w godzinie 17:30, na co Państwa serdecznie zapraszam, w dniach 20, 21, 23 października będziemy pokazywali prace studentów Katedry Animacji. Będą tu filmy animowane. Będziemy przez 3 dni pokazywali filmy animowane z Katedry Animacji, ponieważ połączyliśmy Katedrę Animacji z fotografią i chcielibyśmy przez te 3 dni, zapraszamy już wszystkich Państwa na możliwość, właściwie może jedną z nielicznych, przyjrzenia się pracy studentów Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, którzy pokażą swoje dokonania, które mieli na uczelni, w swoich pracowniach.
No, przy okazji tutaj wspomnijmy, że Galeria Sztuki w Mosinie korzysta z patronatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jeszcze to była wtedy Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, kiedy rodziła się galeria, było to blisko 30 lat temu. Przyjechał tu Wojciech Miller jako rektor. No i od tamtych dni, od tamtego czasu zaczęły się pojawiać regularnie wystawy ludzi związanych z uczelnią, profesorów. Właściwie prawie wszyscy tutaj się pokazali. No, część nie mogła wyjechać z Mosiny, zamieszkała w Mosinie nad kanałem mosińskim. Także, że galeria wpisała się w historię miasta i uczelnia tym samym też się wpisała silnie w historię Mosiny.
No, proszę Państwa, 30 lat to jest kawał czasu. Siedząca ze mną pani redaktor jest od początku z nami, bo na pierwszych zdjęciach już jest z artystami, którym prowadziła wywiady. Pierwszym był Bogdan Wegner, mieszkaniec Mosiny, który swoją wystawą zapoczątkował 1993 roku, 7 maja, inaugurację. Faktycznie profesor Wojciech Miller był wtedy rektorem uczelni i wtedy uczelnia się nazywała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. W kolejnych latach uczelnia zmieniała nazwę, potem była Akademia Sztuk Pięknych, jeszcze za profesora Wojciecha Millera, a już od czasów profesora Marcina Berdyszaka zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Faktycznie można powiedzieć, że ja nie mówię, że wszyscy, ale w granicach 70% wykładowców, którzy wykładali na uczelni, mieli swoje wystawy tutaj. I nie ukrywam, i muszę się pochwalić, że praktycznie każdy z rektorów też miał tę wystawę. Teraz czekamy na profesora Wojciecha Chore. Ma dużo zajęć i mówi, że nie ma czasu, ale mam nadzieję, że się w końcu doczekamy. Może na to 30-lecie. Także w sumie jesteśmy bardzo prężni. Można powiedzieć, że około, ja już nie straciłam rachubę, ale myślę, że w granicach 380 wystaw już przez ten czas się odbyło, bo rocznie organizujemy 11. I przyznam się, że nawet przez okres pandemii, mimo trudnych warunków, to jednak się 7 wystaw odbyło.
I to dodajmy, że to jest też zabytkowy budynek, ten, który zajmuje galeria, powstał pod koniec XIX wieku. Była to kiedyś bożnica żydowska. Dzisiaj odwiedzający czasami galerie przedstawiciele gminy żydowskiej mówią, że nie można by było sobie wyobrazić lepszego przeznaczenia tej bożnicy.
Kiedy obchodziliśmy 15-lecie galerii i wtedy przyjechała pani Alicja Kobus, która przewodnicząca gminy żydowskiej tutaj na okręg wielkopolski i powiedziała wtedy, że Żydzi się modlili zawsze do Boga, a artyści też się modlą do Boga, więc ona uważa, że właściwie nie został zachwiany charakter tego budynku, bo sztuka jest jak gdyby dziełem dla Boga. I w dalszym ciągu to miejsce jest usankcjonowane jako taki spoza świątyni.
No to zapraszam Państwa do świątyni sztuki, do galerii w Musinie. Zawsze taką wyprawę można połączyć na przykład z wycieczką pod Rogalińskie Dęby. To są miejsca, które człowiekowi nigdy się nie znudzą. Kłaniamy się, życzymy spokoju w tych niespokojnych czasach. Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Thank you.